Zapraszam, meeting jest mój.
Okej, tak na oko ile mam czasu, tak mniej więcej?
Do godziny 11.
Dobra. Cześć,
12. Daj, 12, przepraszam.
mam na imię Wojtek, jestem alkoholikiem. Moja data trzeźwości to 28 stycznia 2024 roku. Mam sponsora, jestem na programie, mam sponsorowanych, mam swoją grupę domową. Mam też służby na grupie domowej. Spróbuję pokrótce powiedzieć, ale też jakoś nie chcę, żeby się z tego zrobił piciorys, jak wyglądało moje życie. Ja piłem myślę, że 30 lat, jak nie więcej, bo zacząłem tak klasycznie, czyli w wieku 14 lat, jakoś 14-15. I piłem myślę 30, 31, 32 lata. Z czego 20 lat, te ostatnie, były już takim piciem niebezpiecznym. Nie chcę powiedzieć kasacyjnym, ale niebezpiecznym. Natomiast ostatnie 5-6 lat, przed tym, kiedy zacząłem cokolwiek ze sobą robić i kiedy w ogóle dotarło do mnie, że ja mogę mieć problem, to już było takie picie kasacyjne. Bardzo kasacyjne. Myślę, że ja sobie zdawałem sprawę, że jestem alkoholikiem dużo, dużo wcześniej. Jak patrzę na to z perspektywy czasu teraz, kiedy udaje mi się od ponad 2 lat utrzymać abstynencję i nie piję, to takie symptomy tej choroby myślę miałem od zawsze. Ja zawsze czułem się niedopasowany. Ja zawsze musiałem do czegoś pasować. Miałem potworne lęki od dzieciaka, że jestem niewystarczający, że jestem oceniany. Nie pomagała mi w tym też sytuacja rodzinna, bo ja wychowałem się bez ojca, ojca nigdy nie było. Mama była dosyć apodyktyczną osobą. Ja ją bardzo długo oceniałam. Oceniałem ją przez w zasadzie całe swoje moje życie, ale to się bardzo mocno zmieniło. Ja postaram się o tym opowiedzieć później. No i wydarzyła się taka rzecz, że w wieku 14-15 lat spróbowałem alkoholu. No i nagle po prostu przeniosłem się w krainę baśni, nie? Wszystkie moje problemy zniknęły i tak mi się wydaje, że po prostu ja zakochałem się po prostu w tej substancji od samego początku. Bo ja nagle mogłem być elokwentny, przestałem się bać ludzi. Przestałem myśleć o tym, co wszyscy o mnie myślą. Mogłem po prostu w jakikolwiek zacząć być sobą. I poszedłem to jak w dym. Nie zauważając kompletnie, kiedy zaczynało mnie zmiatać z planszy. Myślę, że też bardzo dużo zaważyło na tym, że ja miałem dużo szczęścia w życiu. To jest takie szczęście w nieszczęściu. Ja się z tego czasem śmieję, bo konsekwencje jakby mojego picia przyszły do mnie dosyć późno. Bardzo długo moje życie wyglądało jak taka naprawdę dobra impreza i jakby ja mówię o tym otwarcie, bo byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że tamte lata były totalnie złe, bo bardzo dużo rzeczy udało mi się w życiu zrobić. Mam syna, coś tam udało mi się zrobić zawodowo. Udało mi się go dobrze wychować, on już jest dorosły w tym momencie. Jakby to życie się w miarę układało, natomiast jakby równocześnie wokół tego życia toczyła się impreza, nie? Ja pochodzę z takiego środowiska, jestem z wykształcenia i z zawodu grafikiem i studiowałem na Akademii w Krakowie i też trochę wyszedłem z takiego środowiska, w którym się bardzo dużo pije. Dla mnie to też było takie naturalne. Po prostu świat bez alkoholu nie istniał w żaden sposób. Ten alkohol był wszędzie, on był jakby społecznie akceptowalny, wszystko się załatwiało dzięki alkoholowi. I przez bardzo długi okres czasu ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że to może być jakiekolwiek zagrożenie. A jakiekolwiek sytuacje, które gdzieś pojawiały się w moim życiu i dotyczyły tego, że jest taka choroba jak alkoholizm, to dla mnie to byli ci ludzie spod budki z piwem, spod sklepu z fioletowymi nosami. Ja do nich się nie zaliczałem, nie? Bo miałem w miarę ogarnięte życie, pracowałem, piłem za swoje, miałem pracę, miałem samochód, wyjeżdżałem na wakacje, no jakby dużo rzeczy się zgadzało, a tak naprawdę nie zgadzało się kompletnie nic, nie? I w pewnym momencie dzieje się coś takiego, co dzieje się w tej chorobie praktycznie u wszystkich, z tego co słyszę, jak chodzę na meetingi, słucham doświadczeń innych alkoholików, że ten alkohol w pewnym momencie przestaje działać, nie? I budzisz się z ręką w nocniku, bo problemy są takie, jakie były do tej pory. Ja bardzo chcę wrócić do krainy baśni. Alkohol przestaje działać, więc używam go coraz więcej, coraz więcej. To w ogóle nie działa, ja się frustruję. I w tym momencie zaczynają przychodzić konsekwencje, bo ja tak naprawdę wtedy przestaję kompletnie dbać o wszystko i skupiam się tylko na tym, żeby w jak najkrótszym czasie, jak najlepiej dla mnie, bez żadnych też konsekwencji, zapewnić sobie komfort picia i jak największą ilość alkoholu codziennie, nie? I wtedy zaczyna się powoli wszystko sypać. Zaczyna się sypać moja relacja z moją byłą żoną. Zaczyna się sypać moja praca, bardzo dużo rzeczy, no taki klasyk. Przechodząc trochę dalej, jakieś 6-7 lat temu, pod wpływem mojej byłej partnerki, mojej matki i trochę już syna, który był już dojrzałym chłopakiem, zacząłem się zastanawiać i zacząłem coś robić ze sobą, nie? To jest tak jak napisane w książce, że jakby no, życie mnie trochę do tego zmusiło i te konsekwencje. Ja myślę, że byłem w takim stopniu uzależniony od alkoholu, ale mogę też powiedzieć, że zakochany w alkoholu, że gdyby nie konsekwencje, zarówno prawne, finansowe, w relacjach, w zasadzie na każdej płaszczyźnie, to myślę, że ja bym tutaj dzisiaj z wami nie siedział, bo ja bym po pierwsze nie przyszedł, a po drugie ja bym w ogóle nie pomyślał o tym, żeby przestać pić. Nie? Ja sobie nie wyobrażałem kompletnie życia bez alkoholu. To było dla mnie niewyobrażalne. W zasadzie całe moje dorosłe życie, w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od pory roku, albo jakiegoś tam okresu czasowego, było podporządkowane temu, żeby się napić. No po prostu nie istniały rzeczy, nie istniały takie rzeczy jak, nie wiem, wyjazd na wakacje, wyjście w góry, urodziny, imieniny i milion innych rzeczy, łącznie z tym, że zwykłe wyjście na miasto, też wszystko się wiązało z alkoholem, a w momencie, kiedy się pojawiała jakaś sugestia z zewnątrz, oczywiście, bo mi nigdy nie przychodziła do głowy, że może tam nie być alkoholu, to ja stwierdzam, że to nie ma sensu, nie? Po co tam iść? Ja sobie kompletnie nie wyobrażałem życia bez alkoholu, ale zaczęły przychodzić te konsekwencje, nie? Zaczęły przychodzić konsekwencje zdrowotne. Jakby kompletnie nie zwracałem uwagi na to, że ta choroba rozwijała moją wadę serca, o której nie miałem trochę pojęcia, też trochę to olewałem. Alkohol podnosi ciśnienie, zacząłem chorować na nadciśnienie. Zacząłem coś tam z tym robić, ale oczywiście piłem wtedy cały czas i to jakby w pewnym momencie zaowocowało tym, że 5 lat temu ja przeszedłem niedokrwienny udar mózgu, nie? I wszyscy myśleli, że ja się zatrzymam. Ja też myślałem, że się zatrzymam, bo jakby już wtedy wiedziałem, że ja wiedziałem, że to jest przez alkohol. Oczywiście mega ściemniałem w szpitalu, nie miałem jak i po co, bo oni doskonale wiedzieli, że ja jestem uzależniony od alkoholu, bo to wszystko było widać na badaniach. Ale wtedy po raz pierwszy się trochę przestraszyłem i pomyślałem, kurde, Wojtek, może coś trzeba z tym zrobić, nie? No i tak się przestraszyłem, że po raz kolejny. Jeszcze tylko nadmienię, że po raz kolejny znowu mi się nic nie stało. Znowu spadłem na cztery łapy. Znowu miałem takie naprawdę duże szczęście, ponieważ jakby po 2 dniach od tego zajścia, od udaru, ja stałem na nogach, nie miałem żadnych jakichś takich urazów, powikłań i tak dalej. Mogłem wyjść do domu tak naprawdę. Być może gdyby coś mi się stało, to może bym się zatrzymał, nie wiem. No w każdym bądź razie wydawało mi się, że tak, że to jest ten moment, nie? Że to jest to moje dno. I coś się ze mną stanie. Zresztą wszyscy tak myśleli, że ja się zatrzymam, że ja przestanę pić alkohol. 2 tygodnie po wyjściu ze szpitala ja już piłem. Nie zatrzymało mnie to. Kompletnie. Pomimo tego, że tak naprawdę trochę otarłem się o śmierć, bo nagle się okazało przy tym udarze, że moja wada serca daje o sobie znać trochę bardziej. Kompletnie mnie to nie zatrzymało. Nie było, był taki moment w moim życiu, że nie było naprawdę żadnej, ale to żadnej świętości, która mogłaby mnie zatrzymać, jeśli chodzi o picie alkoholu. Nie była to relacja z moim synem, nie była to relacja z moją partnerką. W żaden sposób moja mama, która była tak naprawdę jedyną taką bardzo bliską mi osobą przez wiele lat, bo ojca nie było, nie była w stanie tego w ogóle zrobić. I pamiętam, że wtedy zacząłem się zastanawiać nad tym, że to się już nie uda, nie? Że ja będę pił do końca życia. Ja zacząłem się poddawać, że po prostu to naprawdę nie ma sensu. Przyszedł taki moment, właśnie zaraz po tym, jak mój syn, pamiętam, rozmawiałem z nim. Oczywiście pod wpływem, rozmawiałem z nim przez telefon i on w pewnym momencie nie wytrzymał, był już wtedy dorosły i powiedział mi, wiesz co, tato, spierdalaj, nie mam ochoty z tobą rozmawiać, i się rozłączył i myśmy później nie rozmawiali ponad 3 lata ze sobą. To był też taki moment, kiedy ja trafiłem na pierwszą terapię swoją. Byłem na 4 zamkniętych terapiach, najdłużej po pierwszej nie piłem 8 miesięcy. Po każdej następnej coraz krócej, do tego stopnia, że jak wyszedłem po czwartej, to tak naprawdę piłem już tego samego dnia, jak z niej wyszedłem. Nie? Ja byłem kompletnie załamany. Nie miałem zielonego pojęcia, co ja mam ze sobą zrobić, bo po prostu kompletnie nic nie działało. Pomiędzy pierwszą a drugą terapią trafiłem do wspólnoty. Poszedłem na swój pierwszy meeting. To było jakieś 5-6 lat temu. Kompletnie nic z tego meetingu nie pamiętam pierwszego, bo byłem tak skacowany, roztrzęsiony i przerażony, że nic z niego nie pamiętam. Ale stwierdziłem, że ci ludzie coś mają w sobie takiego, co sprawia, że oni się cieszą, są uśmiechnięci. Stwierdziłem, dobra, spróbuję, chociaż kompletnie nic nie rozumiałem. Znalazłem sponsora, zaczęliśmy robić program. Wytrzymałem miesiąc sugestii i jakieś 2 tygodnie później, jak zaczęliśmy robić program. Nie było kompletnie uczciwości w tym, co robiłem, bo ja po prostu w pewnym momencie tak sobie pomyślałem, że no dobra, ja pójdę do tego AA. Zauważyłem, że jak mówię, że chodzę, to świat, czyli moi bliscy zaczęli trochę odpuszczać, dawać mi spokoju. Ja momentalnie rozkminiłem, że ja ich zmanipuluję, bo będę mówił, że chodzę do AA, a tam w AA oni mnie nauczą pić, jak pić tak jak człowiek, nie? Dżentelmen. Jak ja będę mógł pić kontrolowanie. Tak, takie miałem wtedy myślenie. Skończyło się to tak, że po 2-3 miesiącach odszedłem od wspólnoty i poszedłem pić jeszcze na 3 lata. Te 3 lata to już była taka naprawdę równia pochyła, bo ja zacząłem tracić firmę, moje relacje z partnerką kompletnie się rozsypywały. Im więcej to wszystko się rozsypywało i nie byłem w stanie tego pochwytać, tym więcej piłem. No to była taka kula, klasyczna kula śniegowa, która im szybciej się toczyła na dół, tym była coraz większa, a im była coraz większa, tym szybciej się toczyła na dół. Doszedłem w pewnym momencie do takiego momentu, będę mówił trochę skrótami, bo nie chcę za dużo mówić o tym, jak to kiedyś wyglądało. Że ja w pewnym momencie się zgruzowałem w 100%. To znaczy pewnego dnia straciłem dosłownie wszystko. Wsiadłem wieczorem do samochodu pod wpływem. Zostało mi odebrane prawo jazdy. Na szczęście nikomu nie zrobiłem żadnej krzywdy. Po prostu zostałem zatrzymany. Ktoś zauważył, że wsiadam do tego auta w takim stanie i mnie ludzie zatrzymali. Zostało mi zabrane prawo jazdy. Tego samego dnia musiałem się wyprowadzić z domu. Straciłem bardzo, bardzo dużo rzeczy, łącznie z tym, że wszyscy się tak naprawdę ode mnie odwrócili. Wtedy pomyślałem, kurde, może to mnie zatrzyma, nie? Może coś się zmieni. Wymyśliłem sobie, dobra, to ja wam wszystkim pokażę. Wyprowadziłem się, wynająłem mieszkanie. I tak jak za każdym razem, jak wstawałem rano na kacu i mówiłem sobie, nie, dzisiaj się nie napiję, o 14 już otwierałem piwo albo wino. Chociaż o 7 rano byłem przekonany, że się nie napiję, to wtedy też naprawdę byłem przekonany, że ja im pokażę, że ja jestem w stanie coś z tym zrobić. No ale jak tylko zobaczyłem, że mieszkam sam, że jeszcze jako tako ogarniam rzeczywistość i mam za co, to ja poszedłem w takie naprawdę fest tango na pół roku. I to był taki bardzo szalony, półroczny ciąg, bardzo destrukcyjny. Ja wtedy chodziłem trochę do wspólnoty, ale też cały czas ją oszukiwałem. Im bardziej oszukiwałem i im częściej zapijałem, tym gorzej było mi wracać, więc wracałem na meetingi, nie mówiłem, że zapijałem. To powodowało to, że te wyrzuty sumienia były tak potworne, że ja wychodziłem z meetingów i znowu zapijałem, bo nie byłem w stanie dojść do domu, że to był taki potworny kołowrotek, którego ja tak naprawdę nie jestem w stanie do końca opowiedzieć, bo to trwało prawie pół roku. A po 3-4 miesiącach zorientowałem się, że ja nie chcę tak żyć, nie jestem w stanie. Ja podjąłem decyzję, że popełnię samobójstwo. Niestety nie miałem na tyle odwagi, żeby, nie wiem, wykonać jakiś gest typu skoczyć, nie wiem, nażyć się tabletek czy coś, ale ja stwierdziłem, że jedyna rzecz, którą ja umiem naprawdę dobrze, to ja umiem pić i ja się zapiję, ja zacząłem to realizować. Myślę, że trochę to też było tak, żeby mi było wygodnie, bo sobie gdzieś tam z tyłu głowy powiedziałem, że to jest mój cel, ale przy okazji to jeszcze trochę popiję, nie? Ja zacząłem to robić i były takie tygodnie, naprawdę tygodnie, gdzie ja nie wiem, jak mi się udało funkcjonować, że ja piłem, żeby zasnąć, spałem po to, żeby się obudzić i się napić i tak wyglądały dni. Pamiętam, że to był okres późnej jesieni i zima. Ja nie miałem zielonego pojęcia, czy jest 6 rano, czy 6 po południu. Pamiętam raz taką sytuację, jak poszedłem do sklepu, będąc przekonany, że jest 18 i że sklep jest otwarty, ale okazało się, że to jest 6 rano, nie? I w ogóle jakby nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia, nie? Tak jak wspomniałem, ja byłem już wcześniej we wspólnocie i miałem jakąś tam świadomość, że ci ludzie stają na nogi. Miałem już trochę przyjaciół nawet ze wspólnoty, którzy w tamtym czasie. Bo ja czasem pojawiałem się na meetingach, oni się o mnie martwili po prostu, najzwyczajniej w świecie. Robiłem też takie rzeczy, że jak wypiłem, to dzwoniłem po różnych ludziach, bo wtedy stawałem się po prostu gwiazdą wieczoru, byłem bardzo elokwentny i lubiłem sobie pogadać, więc dzwoniłem również do nich, kompletnie nie bacząc na to, że rozmawiam z innymi alkoholikami. I zdarzyła się raz taka sytuacja. Ja do dzisiaj myślę, że do końca życia tej osobie będę wdzięczny. Jest to osoba ze wspólnoty. Ja dosyć często o tym mówię. I ten alkoholik uratował mi życie, bo ja pamiętam, że z nim rozmawiałem i on w pewnym momencie powiedział: Wojtek, wiesz co, ja nie będę z tobą rozmawiał. Jesteś pijany, jest mi bardzo przykro, po prostu sorry, ja się rozłączam, nie? I on się rozłączył, tylko zanim to zrobił, powiedział jedno zdanie, powiedział: Wojtek, wiesz co, umierasz. I się rozłączył. I ja sobie tak usiadłem i sobie myślę, przepraszam, że przeknę, i sobie myślę, kurwysynu, kurwa, jak mogłeś mi powiedzieć coś takiego? I się rozłączyć, nie? Ja nie mogę nic powiedzieć i tak dalej. I zostawił mnie z tą myślą. I pamiętam, że to zaczęło kiełkować w mojej głowie do tego stopnia, ja piłem jeszcze tego wieczoru, no bo oczywiście przecież on mnie zdenerwował, ja musiałem kłaić swoje nerwy, że nie wiem, naprawdę do dzisiaj się zastanawiam, zachodzę w głowę, jak to się stało, ale ja na drugi dzień rano wstałem i kompletnie trzęsąc się zadzwoniłem do szpitala na Babińskiego w Krakowie, do Houston, do szpitala psychiatrycznego i poprosiłem, żeby mnie wciągnęli na listę na oddział 5C leczenia alkoholizmu. Ja w ogóle pamiętam, że jak to robiłem, to tak nie do końca miałem świadomość, co się dzieje, Trochę wiedziałem, że to jest jakaś taka ostatnia deska ratunku. Później do mnie przyszło po wielu miesiącach, że ja chyba nie wierzyłem jeszcze wtedy, że w ogóle to robię. Że jak to robiłem, to mi się wydawało, że sam siebie próbuję oszukać, że może gdzieś się zatrzymam i tak dalej. No w każdym bądź razie skończyło się to tak, że dostałem miesięczny termin czekania na tą terapię. Pamiętam, jak rozmawiałem z tą panią, która siedziała tam na dyżurce. Ja mówię, proszę panią, za miesiąc to ja będę pod mostem albo nie będę żył, ja nie wytrzymam. Ona mówi, no ale nie mam innego wyjścia. I nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłem. Pamiętam, zamknąłem się wtedy w domu, nie wychodziłem, starałem się jak najmniej wychodzić. Oczywiście nie udawało mi się nie pić. Wiedziałem tylko, że mam być trzeźwy 10 dni przed przyjęciem. Jakimś cudem udało mi się to zrobić, nie? Nie wychodząc z domu, trafiłem na ten oddział. To było 2 lata temu, dokładnie w kwietniu, 4 kwietnia po 2 miesiącach wyszedłem z tamtego oddziału. Trafiłem tam na początku lutego. Moja data to jest 28 styczeń. Zrobiłem to też trochę tak jakby z premedytacją, ponieważ 28 ja mam swoje prawdziwe urodziny. Więc 27, ponad 2 lata temu, jeszcze koncertowo się nawaliłem, z taką świadomością, że może kurwa teraz się uda. No i jakby odpukać się udaje. Więc taka jest mniej więcej moja historia, i potem zaczęło wydarzać się cuda, bo po prostu ja trafiłem do szpitala i po 3 dniach zdałem sobie sprawę z takiej rzeczy, że dosyć często mówi się na meetingach, że to jest taka choroba, że z nią są z niej 3 wyjścia, nie? Jedno to jest więzienie, drugie to jest szpital psychiatryczny, a trzecie to jest śmierć. I ja sobie zdałem sprawę, że kurde, właśnie jedną bramkę już wykorzystałem, bo jestem w szpitalu psychiatrycznym. Zostały mi dwie i obie są, no nie do końca bym chciał tam trafić, nie? Ale tam był koszmar, ja nie chciałem tam być. I pomyślałem, że mam 2 wyjścia: albo wychodzę natychmiast, co jest równoznaczne ze śmiercią, bo nie dojadę do domu, tylko pójdę do sklepu, albo zrobię dokładnie to, co mi mówią tam w tym szpitalu, bez żadnego totalnego gadania. Ale to w ogóle nie wchodziło w rachubę, albo zwariły i przeniosą mnie na inny oddział, który był 3 bloki tam dalej, nie? I nie wiem, jakoś stwierdziłem, dobra, spróbuję. I zacząłem robić dokładnie takie rzeczy, jak oni mówili w tym szpitalu. Nie nadmieniłem też, przepraszam za chaos, ale tak próbuję ogarnąć to, co się działo w moim życiu w krótkim czasie, to nie jest takie łatwe. W międzyczasie wcześniej ja próbowałem wrócić do wspólnoty i wróciłem do niej na chwilę. Znalazłem sponsora i zacząłem z nim robić program. I również było dokładnie tak samo jak wcześniej, to znaczy przeszedłem z nim przez sugestie, byłem na pierwszym kroku i zacząłem zapijać. Byłem przekonany, że on o niczym nie wie, ponieważ oszukiwałem go, tam nie było w ogóle żadnej uczciwości w robieniu tego programu wtedy. I jakby już wtedy gdzieś tam po raz drugi próbowałem dotknąć programu i trochę więcej zostało mi w głowie, mam takie wrażenie. I pojechałem do tego i wiedziałem już wtedy, tak bardzo mocno utkwiło mi to pytanie, które zadał mi wtedy sponsor, jak zaczęliśmy robić program, bo na samym początku zadał mi jedno proste pytanie, czy ja jestem w stanie zrobić wszystko, żeby utrzeźwić, nie? Ja oczywiście nie namyślając się powiedziałem, że tak, bo kompletnie nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Jak byłem w szpitalu wtedy, po 3 dniach przypomniałem sobie to i pomyślałem, dobra, spróbuję, nie? Bo ja wiedziałem, że ja umrę, a ja nie chciałem umierać. Ja naprawdę nie chciałem umierać. Jak ten alkoholik mi wtedy to powiedział przez telefon, to pamiętam, to tak mną za przeproszeniem jebnęło, że ja sobie zdałem sprawę, że kurde, to się może zaraz skończyć, nie? I postanowiłem zrobić wszystko, to co powiedzą do mnie ci ludzie w tym szpitalu. Zostałem tak zwanym prymusem. Naprawdę. Robiłem wszystko, co mi mówili. Drugiego tygodnia obudziłem się rano i tam wydarzyła się kolejna rzecz, którą nazywam również cudem. Została mi odebrana obsesja picia po 30 iluś latach, nie? Ja po prostu wstałem rano i nie było czegoś takiego, że ja się zastanawiam, kiedy się będę mógł napić. Pamiętam, to była 6 rano, szedłem zapalić papierosa przez taki długi korytarz i zacząłem gadać sam do siebie, bo to było aż nienaturalne dla mnie. I wtedy pomyślałem, chłopie, zwariowałeś, jesteś w dobrym miejscu, bo jesteś w szpitalu psychiatrycznym, nie? I wtedy została mi odebrana obsesja picia. Potem się zaczęły wydarzać już takie rzeczy dosyć bardzo szybko, ponieważ jakby ten okres ja spędziłem 8 tygodni w szpitalu. Wyszedłem i natychmiast wróciłem do sponsora i zacząłem robić z nim program. Pamiętam taką sytuację, jak się spotkaliśmy, on mi powiedział: Wojtek, to może jest dobry moment, jak masz czas, to zacznij to robić, bo masz gotowość, nie? Dla mnie gotowość, ja w ogóle wtedy nie wiedziałem, czym jest gotowość. Później się dowiedziałem, że to jest coś takiego, że jestem w stanie robić rzeczy pomimo, nie? Czyli że jestem gotowy robić rzeczy, których nie chcę robić. I w ten sposób zacząłem robić z nim program. Bo też miałem takie wrażenie, że to jest ostatnia deska ratunku moja, kolejna. Ja potwornie po tych 2 miesiącach bałem się wrócić do picia, bo trochę odżyłem w tym szpitalu. Nafaszerowali mnie tam lekami, moje ciało zaczęło jakoś funkcjonować. Trochę się lepiej czułem i zacząłem zauważać też wszystkie straty, które się wydarzyły w moim życiu. Te konsekwencje zaczęły mnie dojeżdżać. Jakby zacząłem w ogóle dostrzegać rzeczywistość, ale w tym wszystkim zacząłem dostrzegać to, że ja nie chcę umierać, nie? I pamiętam, jak przyszedłem do mojego sponsora, powiedziałem mu, wiesz co, dobra, na takiej zasadzie, że byłem już naprawdę tak kompletnie zmęczony, zniszczony tym wszystkim, że ja wtedy po raz pierwszy pamiętam, ja po raz pierwszy się wtedy poddałem i mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy przyszedłem do niego i poprosiłem go o to, żebyśmy zrobili program, to ja zrobiłem tą pierwszą część pierwszego kroku. Czyli zdałem sobie sprawę z tego, że jestem kompletnie bezsilny wobec alkoholu, nie? Z tą drugą częścią było trochę problemów, ale to jakby postaram się później o tym opowiedzieć. I ja przyszedłem do niego i po raz pierwszy ja naprawdę się poddałem. Przyszedłem do niego i powiedziałem: dobra, daj to, spróbuję to zrobić. I zrobiłem dokładnie to samo, co zrobiłem w szpitalu, czyli zacząłem robić dokładnie tak, jak on mi mówił, dokładnie tak, jak jest napisane. Pamiętam, jak robiłem sugestie i ścieliłem to cholerne łóżko, jak klękałem, żeby się pomodlić, a nie wiedziałem, jak mam się modlić, bo całe życie byłem osobą niewierzącą. Znaczy, dorastałem w domu katolickim, ale jakby bardzo szybko odszedłem od wiary. I były takie momenty, że ja pamiętam, że się cieszyłem, że mieszkam wtedy sam, bo ja chodziłem po domu, śmiałem się do siebie, że jestem idiotą, bo ja ścielę rano łóżko i klękam. Potem dzwonię po ludziach, potem dzwonię do sponsora i robię te rzeczy. I w ogóle nie przychodziło mi do głowy, że to ma jakikolwiek sens, ale byłem na tyle zdesperowany, że ja to po prostu robiłem. Robiłem to codziennie, nie? I moje życie nagle zaczęło się zmieniać. To jest w ogóle niesamowite, bo tak jak dzisiaj, jak ktoś by mi zadał pytanie, dlaczego ja przestałem pić, co się wydarzyło wtedy w szpitalu, to ja nie mam zielonego pojęcia. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo wielokrotnie próbowałem przez wiele lat przestać pić i nagle przestałem. I nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast doskonale wiem, dlaczego ja nie wracam do picia. Nie wracam do picia dlatego, że mam program. Nie wracam do picia dlatego, że zacząłem robić ten program. Nie wracam do picia dlatego, że mam służby. Nie wracam do picia, dlatego że mam sponsorowanych i że robię codziennie, przynajmniej staram się codziennie robić 12 krok, nie? To wszystko jest tak poukładane, że to no właśnie, trzeba się poddać. Ja tak miałem, przynajmniej taka była moja droga, że ja po prostu musiałem w pewnym momencie naprawdę się poddać i robić dokładnie to, co jest napisane w książce i to, co mi mówił sponsor. Czyli będąc na kroku pierwszym, nie robić 12, będąc na kroku trzecim, nie myśleć o 11. I tak zaczęła się taka przygoda, która trwa w moim życiu do dzisiaj. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Ja kompletnie sobie nie zdawałem z tego sprawy, że tak bardzo małe i proste rzeczy mogą wpłynąć na to i zmienić moje życie, ponieważ po każdej takiej terapii, jak ja wychodziłem, to wydawało mi się, że takie rzeczy jak praca, jak relacje, jak jakiś status majątkowy, to są takie rzeczy, które mnie definiują i dzięki nim ja będę mógł trzeźwieć, nie? A okazuje się, że jest kompletnie na odwrót. Okazuje się, że jest dokładnie tak, jak jest napisane i nie wiem, czy to dokładnie jest napisane w książce, ale ja to też wielokrotnie słyszałem na meetingach, że to jest tak w tej chorobie, że wszystko, co postawię przed trzeźwością, obojętne, czy to są relacje z ludźmi, czy to są relacje zawodowe, czy bliskie, intymne, czy to są pieniądze, czy to jest cokolwiek, jeżeli ja to postawię przed trzeźwością, to ja to stracę prędzej czy później, a zazwyczaj jest tak, że prędzej. I po prostu zaczęły się dziać takie rzeczy, które przychodziły bardzo powoli do mnie. I nagle zaczynało się okazywać coś takiego, ja bardzo szybko zobaczyłem coś takiego, co kiedyś powiedział mi sponsor, że magia, której ja szukam, no bo ja jestem alkoholikiem, ja chciałem wyzdrowieć bardzo szybko, chciałem najlepiej trzeźwieć i chciałem, żeby całe moje życie zaraz natychmiast się poukładało, nie? No i szukałem magii, bo to jest nie do zrobienia. I że magia, której szukam, znajduje się w działaniu, którego ja unikam. Pamiętam, usłyszałem to od niego dosyć wcześnie. Mam to do dzisiaj zapisane gdzieś na końcu wielkiej książki, jak czytaliśmy o przebudzeniu duchowym, ten rozdział o przebudzeniu duchowym. I tak zaczęło się naprawdę dziać, bo ja sobie zdałem sprawę z tego, że to jest to działanie, którego ja unikam, może zmienić całe moje życie. Dzisiaj jest tak, że po tych 2 latach nie przychodzi mi nawet do głowy, żeby spróbować z czegoś zrezygnować. Oczywiście jestem człowiekiem i zdarzają się takie dni, że czegoś nie zrobię w tych swoich codziennych rytuałach, jakie ja je nazywam, czyli robieniu wdzięczności. No bo są różne rzeczy, które tu się dzieją, ale naprawdę staram się, bo mam pełną taką świadomość, a może nie świadomość, tylko przekonanie, że dzięki tym rzeczom ja jakoś funkcjonuję. Bo zdarzają się takie sytuacje, jak czasem czegoś zaniedbam albo wkradnie się jakaś nieuczciwość, to ja widzę, jak bardzo szybko moja głowa zaczyna wracać do moich starych ustawień fabrycznych, czyli do tego, że tak naprawdę ja umiem, ja lubię wykorzystywać ludzi, ja manipulowałem ludźmi tylko i wyłącznie po to, żeby osiągnąć jakąś korzyść, nie? No bo jestem skrajnie skupionym na sobie egocentrykiem, no bo taka jest ta choroba. Były takie momenty, jak zacząłem trzeźwieć, że kompletnie nie wiedziałem, jak mam się za to zabrać, ponieważ tak jak wspomniałem, ja byłem bardzo daleko od Boga i jakakolwiek koncepcja siły wyższej w ogóle nie wchodziła w rachubę. A coraz częściej, im dłużej chodziłem na meetingi, słyszałem i widziałem, że jakby jest to jakaś tam podstawa tego wszystkiego. Pamiętam, jak bardzo pomogła mi modlitwa o uwolnienie. Lubię o tym mówić, bo to było zaraz po tym, jak ja wyszedłem ze szpitala, trafiłem na warsztaty w Krakowie, na przemian, które się odbywały. I tam na początku tych warsztatów została odmówiona modlitwa o uwolnienie, czyli ta odsuń ode mnie wszystko, co wiem na temat mnie samego, Wielkiej Księgi, i będę jej tutaj cytował. I na końcu tam jest napisane, i co wiem na temat Ciebie, Boże. Ja pierwszy raz usłyszałem tę modlitwę, nigdy wcześniej jej nie słyszałem i tak mocno mi zarezonowała i zdałem sobie sprawę z tego, co później zaczęło działać w tym, jak zacząłem robić program i dlaczego się to zaczęło udawać, że żeby w ogóle w jakikolwiek sposób dotknąć Boga, zacząć go poznawać albo w ogóle próbować go zrozumieć i w konsekwencji gdzieś mu się powierzyć i zrobić te 3 pierwsze kroki, to jeżeli ja nie pozbędę się swoich starych przekonań i sposobu myślenia na jego temat, to ja nigdy tego nie przejdę, nie? Mam do dzisiaj takie duże wrażenie, że tak naprawdę program to jest takie mocne ściąganie siebie, czyli pozbywanie się starych przekonań. Mój sponsor też dosyć często mówi, że program to jest taki program oddawania i pozbywania się wielu rzeczy. I pomimo tego, że często się mówi o tym i też jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa, a 12 kroków to tak naprawdę w większości to są czasowniki, bo przyznaliśmy, robiliśmy i tak dalej. Większość to są czasowniki, czyli są to jakieś takie rzeczy, które wymagają działania. To ten program jest przynajmniej dla mnie czymś takim, że ja zaczynam się pozbywać bardzo wielu rzeczy i w efekcie można powiedzieć, że jest to program nierobienia, ponieważ jak ja pozbywam się swoich starych przekonań, to potrafię nie dość, że zobaczyć trochę siebie, tak jak jest napisane w tej modlitwie, potrafię gdzieś tam zacząć dostrzegać tego, czym jest moja siła wyższa, bo mogę się zatrzymać i mogę w jakiś tam sposób na niego popatrzeć bez tego, co ja mam w głowie, czyli bez tego, jak ja po pierwsze chciałbym go widzieć, a po drugie, jak ja go oceniam. I to samo się wydarza z drugim człowiekiem, nie? Że ja przestaję oceniać drugiego człowieka dzięki programowi, bo potrafię się w pewnym momencie zatrzymać, bo program daje mi takie narzędzia, które powodują to, że dzięki temu, że mogę się zatrzymać i mam jakąś tam otwartość i zaczynam słuchać ludzi, to zaczynam za przeproszeniem odpieprzać się od siebie i przestaję się na sobie koncentrować. A dla mnie to też jest taka bardzo duża podstawa i taki duży kamień milowy tego, czym jest program. Bez tego myślę, żebym kompletnie nie ruszył do przodu. Wrócę na chwilę jeszcze do wdzięczności, które zacząłem pisać, robiąc na początku sugestie. Pamiętam, jak sponsor mi powiedział na początku, że mam wziąć kartkę i codziennie wieczorem zapisać 10 wdzięczności, czy 10 rzeczy, za które jestem wdzięczny. Ja nie byłem w stanie napisać dwóch ani trzech na początku. Kompletnie sobie tego nie wyobrażałem. I rozmawiałem z nimi, mówiłem, co ja mam napisać. Moja głowa była na takim poziomie, że mi się wydawało, że ja muszę napisać coś bardzo wielkiego. Czyli musi wydarzyć się coś wielkiego, za co ja mogę być wdzięczny. Kompletnie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że ja mogę napisać, że jestem wdzięczny za to, że mam dzisiaj ciepłą wodę w kranie, ciepłe łóżko, mam gdzie spać, bo wielu ludzi tego nie ma, nie? I dzięki temu, tak jak wcześniej powiedziałem, że program jest taki, że kładzie nacisk na właśnie bardzo małe, drobne rzeczy. Nagle w pewnym momencie zorientowałem się, że on nie jest trudny do zrobienia i że ja jestem w stanie go zrobić. To jest trochę tak jak z 24 godzinami. Jak ja myślałem, że ja mam nie pić do końca życia, to ja byłem przerażony i nawet nie podejmowałem myśli, że mogę spróbować przestać pić, bo to było nie do wykonania. Natomiast jak ktoś mi kiedyś powiedział, spróbuj nie pić dzisiaj, to stwierdziłem, że to może się udać. Dokładnie tak samo jest z programem, nie? Jak usłyszałem, co ja mam robić, jak ma się zmienić moje życie, to jest dokładnie tak jak w tym piątym rozdziale, który czytaliśmy, to pierwsza moja myśl, że to jest taki rygor, że ja nie jestem w stanie tego zrobić, że to nie jest dla mnie, to jest dla mięczaków, to jest dla ludzi, którzy nie radzą sobie z życiem, ale w ogóle nawet ja wtedy tak o sobie myślałem, nie jestem w stanie tego zrobić, chociaż ja wszystko ogarniam, nie? A dzięki temu, że zobaczyłem, że to są naprawdę bardzo mało drobne rzeczy, to ja mogę dzisiaj wykonać jedną, potem wykonać drugą, potem mogę wykonać trzecią. I nagle się okazuje, że idę przez ten program, robię te pierwsze 9 kroków, które są jakby takim trochę próbą naprawy mnie, rozliczeniem się i poddaniem się. I są tak naprawdę takimi dla mnie krokami, które dotykają mojej choroby, a pozostałe trzy, czyli 10, 11 i 12, to są kroki, które tak naprawdę uczą mnie tego, jak ja mam żyć. Bo ja całe życie żyłem pod wpływem alkoholu. Ten alkohol tak naprawdę dawał mi wszystko, i moja choroba zaczęła się uaktywniać w momencie, kiedy ja go odstawiłem, nie? Bo nagle się okazało, ja nie mam alkoholu i muszę jakoś funkcjonować. I nigdy mi się to nie udawało, bo nie dostawałem żadnego rozwiązania, a całe rozwiązanie, jakie dostałem, Tak mi się wydaje. Oczywiście nie jestem w stanie rozdzielić tych kroków między sobą, ale te trzy ostatnie kroki, 10, 11 i 12, to są takie kroki do robienia dla mnie na co dzień, dzięki którym ja po prostu wiem, jak mam żyć. I tam jest jasno po prostu napisane, co ja mogę, co powinienem robić, albo czego nie powinienem robić. Czy ja mogę wchodzić w urazy, czy nie mogę wchodzić w urazy. Czy ja mam być uczciwy, czy ja nie mam być uczciwy. Nie jest napisane, co ja dokładnie mam robić, tylko że mam się nad tym zastanowić. I znowu zaczyna działać siła wyższa w ten sposób, przynajmniej w moim przypadku, że jak ja zaczynam robić te rzeczy, to większość rzeczy zaczyna się układać. I myślę, że trochę chaotycznie mówię, za co przepraszam. Chciałem powiedzieć jeszcze bardzo dużo rzeczy, ale wiem, że czas mi się kończy. Ale chciałbym na koniec powiedzieć jeszcze taką rzecz, że naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, jak to dzieje, jak to działa. I przestałem to rozkminiać, ale jak zacząłem robić dokładnie to, co jest napisane w książce, to, co mówił mi sponsor i to, co słyszę od innych ludzi, od innych alkoholików na meetingach, to moje życie zaczęło się układać i wszystko zaczęło działać. I ja po prostu przestałem w tym szperać i byłbym skończonym idiotą, naprawdę. Codziennie rano o tym myślę, gdybym nie wierzył w moją siłę wyższą, bo ja też miałem z tym bardzo duży problem, żeby zrobić te trzy pierwsze kroki. Nie byłem w stanie przez to przejść. I mam wrażenie, że to ona przyszła do mnie, nie? Że w momencie, kiedy ja jej przestałem szukać, bo ja bardzo chciałem znaleźć tego mojego Boga, im bardziej chciałem go znaleźć, tym bardziej nie mogłem tego zrobić. I w momencie, kiedy przestałem gonić go jak tego przysłowiowego królika, a zająłem się normalnym życiem, czyli zacząłem robić sugestie i to, co jest napisane w książce, czyli takie naprawdę bardzo drobne, proste rzeczy polegające na tym, że starałem się być uczciwy, pomóc komuś, być użytecznym, to cała reszta wszechświata zaczęła się układać. I jestem bardzo wdzięczny za to. Pamiętam, jak powiedziałem to pierwszy raz kiedyś na meetingu, że jestem wdzięczny za tą chorobę, że zostałem alkoholikiem, bo wydawało mi się to abstrakcyjne, jak to usłyszałem pierwszy raz od kogoś. Pierwszy raz w ogóle przeczytałem o tym, Osiatyński napisał w swojej książce o tym, że jest wdzięczny za to, że jest alkoholikiem, że ta choroba go dotknęła, bo dzięki temu zaczął w jakikolwiek sposób myśleć o sobie i zaczął się jakikolwiek samorozwój w nim zatrzymał się. I mam wrażenie, że u mnie by było tak samo, że ja nie poznałbym takich słów jak uczciwość, pokora, akceptacja. Te słowa nie istniały dla mnie i bez programu ja bym ich nigdy nie dotknął, a nie dotknąłbym programu, jakbym nie był chory. I moje całe życie się zmieniło i wiem, że dosyć późno się zatrzymałem, ale naprawdę, jak o tym myślę, to nie zamieniłbym ani jednego najgorszego dnia z tego okresu, kiedy przestałem pić, na najlepszy z tego okresu, kiedy piłem. Naprawdę, nie zamieniłbym. Jestem bardzo wdzięczny, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo ten program nauczył mnie przede wszystkim akceptacji, czyli nawet chociażby to, co mówię teraz, że jestem wdzięczny za to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo moje życie naprawdę jest cudowne, a wydawałoby się, że to się nie uda, że to jest koszmar. Ja pamiętam, miałem kiedyś taką sytuację, że gdzieś też właśnie miałem jakąś spikerkę i podeszła do mnie jedna z osób i powiedziała: Wojtek, ty nie powinieneś żyć. Ja mówię, wiem, nie? I próbowałem tyle lat coś z tym zrobić i się nie udawało, bo ja wiem, że ja sam nie mogę tego zrobić, że potrzebuję mojej siły wyższej do tego, żeby zaczęła działać. A jedyne, co ja mogę zacząć robić, to po prostu powiedzieć mu, bądź wola twoja i robić to, co od niego dostaję. I będę powoli kończył. No, tyle chyba chciałem powiedzieć. Czasem jak o tym mówię w ten sposób, to nie jestem w stanie to uwierzyć, bo tak sobie myślę w głowie, że zachowuję się i jak pastor i mówię jakieś takie kazanie, jak to się wszystko pozmieniało i jak wystarczy robić program i w ogóle. Zresztą parę razy usłyszałem to, że właśnie jestem pierdolnięty na tym punkcie, ale z drugiej strony dzielę się tym, dlatego że to po prostu działa, a ja byłem naprawdę w beznadziejnej sytuacji. I wszystko się układa łącznie z tym, że relacje z moim synem, który jest dorosły, są takie jak wtedy, kiedy on miał 2-3 lata. To jest coś niesamowitego, pomimo tego, co on przeszedł przeze mnie. Dzięki.